GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.
Witam w kolejnym odcinku podcastu Jedna Wyspa, Wiele Wspomnień. Dziś moim Państwa rozmówcą jest Radosław Smilgin, mieszkaniec Wyspy Sobieszewskiej, radny dzielnicy, społecznik, który od lat angażuje się w sprawy lokalnej społeczności. Moje spotkanie to okazja, by spojrzeć na Wyspę Sobieszewską oczami kogoś, kto nie tylko tu mieszka, ale także aktywnie współtworzy jej teraźniejszość i przyszłość. Panie Radosławie, bardzo dziękuję, że zgodził się Pan dziś porozmawiać ze mną o wyspie, o jej teraźniejszości, o jej przyszłości. I moje pierwsze pytanie, kto wpadł na tak szalony pomysł, żeby przenieść się na Wyspę Sobieszewską? Bo Pan był mieszkańcem Gdańska, prawda? Dolne miasto? Zdradzić Dolne Miasto dla Wyspy?
To długa historia. Na początek dziękuję bardzo za zaproszenie. I teraz jak pyta mnie Pan o moją historię życia, to urodziłem się i wychowałem na Dolnym Mieście, to prawda, ale mniej więcej jak miałem 14 lat, wyprowadziłem się z Trójmiasta. Podróżowałem dużo. Wróciłem na czas studiów na krótko, ale potem znowu podróżowałem. I pewnego dnia razem z żoną w ramach odwiedzin Gdańska i rodziny w Gdańsku postanowiliśmy trochę zmienić miejsce, w którym standardowo się zatrzymujemy, i zatrzymaliśmy się na Wyspie Sobieszewskiej. Wynajęliśmy tutaj dom, zamieszkaliśmy w nim na 2 tygodnie i podczas tego pobytu de facto zdecydowaliśmy, że chcemy tutaj zostać już na stałe. Więc w 2 tygodniu poprosiliśmy agentkę nieruchomości, żeby pokazała nam, czy są tu jakieś możliwości zostania. Pokazała nam 3 domy, wybraliśmy 3 i w nim zamieszkaliśmy.
A jakie były te pierwsze wrażenia? Co Państwa urzekło, zdziwiło? Musiał być to jakiś taki punkt zapalny chyba, jakiś jeden taki, że o...
Ja bym powiedział, że to była miłość od pierwszego wejrzenia, która dotyczyła nie tylko mnie, ale również mojej żony i mojej rodziny, moich chłopaków. Dlatego, że my wtedy mieszkając na Śląsku, przyjechaliśmy tutaj, zobaczyliśmy teren odgrodzony wodą, absolutnie zielony, z rezerwatami, unikalny moim zdaniem na skalę światową, ale jednocześnie wydawało się, że kompletnie nieodkryty. Znaleźliśmy miejsce, które wydawało nam się tak nietypowe i tak różne od tego wszystkiego, co znaliśmy do tej pory, że potraktowaliśmy to jako sygnał, że to właśnie jest nasze miejsce na ziemi.
A na tym samym początku, czy pan pamięta taki symboliczny moment? Nie wiem, pierwszy sztorm, pierwsza wichura, zima?
No po przeprowadzce to takich momentów było dużo i każdy z nich był swoistym zaskoczeniem. Pierwsza cofka na przykład, jak woda podnosiła się w Wiśle, pomimo tego, że przecież Wisła martwa i nie ma własnego nurtu, a tutaj nagle woda z zatoki wpompowywana do koryta. No to było coś dziwnego, ale takim chyba najbardziej dla mnie absurdalnym i jednocześnie abstrakcyjnym zdarzeniem był czas pandemii, zamknięte lasy, zakaz poruszania się, taki wolny, i taka kompletnie pusta wyspa, dokładnie pusta okolica mojego domu, gdzie nikt się nie kręcił, nikt nie chodził, nie przejeżdżały żadne samochody, ani autobusy. I nagle w okolicy, na takiej placu, który mamy gdzieś obok siebie, zaczęły wychodzić zwierzęta. Sarny, łosie. No i to był absolutnie szok, bo poczułem, że jakby nagle natura odzyskała teren, który kiedyś tam został jej zabrany.
Przeprowadzacie się Państwo tutaj na wyspę. No siłą rzeczy, jak wtedy zmienił się Państwa rytm, Pana rytm, funkcjonowanie, bo chyba to musi się zmieniać. Jeżeli się przeprowadzamy z miasta do miasta, to nie widać tego, a jednak wyspa to daje inaczej.
Tak, absolutnie wszystko się zmieniło. Wcześniej, przed przeprowadzką, nie powiem, że do końca byłem uwiązany w biurze, bo ja mam jednak wolny zawód, jestem przedsiębiorcą, zarządzam firmą, zarządzam pewną grupą pracowników, jeździłem do biura, tam pracowałem i nagle zostawiłem to wszystko na Śląsku, przełączyłem się absolutnie w tryb pracy zdalnej i poukładałem sobie to tak, żeby możliwie najmniej czasu poświęcać na podróżowanie, a możliwie najbardziej efektywnie poświęcać się pracy. Stąd też włączyłem się bardzo mocno w pracę online. Ale też samo mieszkanie na wyspie doprowadziło do tego, że patrząc przez okna, widząc ten las, widząc Wisłę, nie chciało się marnować tego czasu przed komputerem. I tak to się zaczęło, a teraz to trwa. Co 2-3 godziny muszę sobie zrobić przerwę, muszę wyjść, pochodzić sobie, pospacerować, wyprowadzić psa, może coś porobić przy domu, może coś porobić w ogródku. Więc bycie na wyspie całkowicie obróciło moje życie do góry nogami.
a ma ona ten swój specyficzny hałas, bo każde miasto ma swój taki miejski hałas. A jaki ma ten hałas wyspa?
Wyspa ma swoją ciszę przez większość czasu. I to nie jest hałas. To są takie dźwięki kojące i uspokajające. Hałas przejeżdża tylko z odwiedzającymi nas ludźmi. Ja mieszkam na ulicy, na końcu ulicy Nadwiślańskiej. I tam naprawdę trzeba chcieć przyjechać, bo nie da się tam przejechać. Tak? Trzeba przyjechać.
Jest to wyprawa. Zarówno autobusem, jak i samochodem.
Tak, dla niektórych to jest to wyprawa prawie na koniec świata. Więc czasami ludzie przywożą swój hałas. Ale myślę, że też go zaakceptowałem, dlatego że tego hałasu nie ma wcale tak dużo. Może jest w wakacje, ale potem na jesieni, na zimę, na wiosnę on całkowicie ustaje i znowu wraca ta wyspiarska cisza.
Jest pan blisko natury, koniec Górek Wschodnich to są właśnie już te, że się mieszka prawie drzwi z naturą. Czy ona bardziej dyktuje rytm dnia?
No tak, absolutnie tak. Nigdy nie mieszkałem wcześniej w domu. Zawsze mieszkałem w jakimś bloku. Zawsze miałem łatwy dostęp do komunikacji miejskiej. Wszystko było blisko, więc ta pogoda nie miała takiego dużego znaczenia. Natura nie miała takiego dużego znaczenia. Teraz jak się przeprowadziłem do domu, to czy pada, czy świeci słońce, to czy są komary, czy ich nie ma, no to dyktuje mój rytm dnia. Tak? Jak jest ciepło, to siedzę na zewnątrz, jak tylko mogę, a jak już zaczynają gryźć komary, to się chowam. To jakby natura mówi mi, jak w danym dniu albo w danej porze roku mam się zachowywać i co mam robić.
A co pan na nowo zaczął robić jak po przeprowadzce na wyspę? Wędkarstwo? Piesze długie spacery po lesie?
Na początku to były spacery, ale potem stwierdziłem, że ten zakres mojego spacerowania jest za mały i zacząłem biegać po wyspie. Więc ja zacząłem robić bardzo dużo nowych rzeczy, których nie robiłem wcześniej. Ale bieganie to myślę jest taka rzecz, która najbardziej weszła mi w krew i z którą jestem do dzisiaj. Mój syn najmłodszy zakochał się w wędkarstwie i próbuje mnie wciągnąć do tego, ale to nie moja dyscyplina. Ja już wolę swoje bieganie.
Przyjeżdża pan, osiedla się na Wyspie Sobieszewskiej. Czy z perspektywy czasu trudno jest osobie spoza wtopić się w lokalną społeczność?
Ja myślę, że na początku ja nie szukałem kontaktu z lokalną społecznością. Przyjechałem tutaj zamieszkać na samym końcu ulicy Nadwiślańskiej, otoczony praktycznie z dwóch stron zielenią. Sąsiedzi byli tam gdzieś po drugiej stronie, więc nie ingerowałem w ich życie tak samo, jak oni nie ingerowali w moje. Ale po pewnym czasie zacząłem dostrzegać, że oni są dookoła, że są sąsiedzi i co więcej, że oni są bardzo przyjaźni. I ta lokalna społeczność, która jest na Wyspie Sobieszewskiej, ja nie wiem, czy to jest tylko moja perspektywa taka osobista, ale ona wydaje mi się absolutnie unikalna. Bo tutaj, szczególnie wokół mnie, mieszkają ludzie, którzy wybrali to miejsce. To znaczy, że oni muszą być podobni do mnie, bo ja też wybrałem to miejsce. I jak zaczęliśmy już ze sobą rozmawiać, to momentalnie złapaliśmy kontakt i ja mam przewspaniałych sąsiadów. Uważam, że zarówno ta społeczność lokalna, jak i ta dalsza, jak i ta bliższa, co do zasady ona jest świetna. To są ludzie, którzy są otwarci, pomysłowi, chętni do pomocy i tak jak już pewnie raz powiedziałem i nie raz powiem, wydaje mi się, że to jest to właściwe miejsce do życia, nie tylko ze względu właśnie na naturę, umiejscowienie tego miejsca, ale również ze względu na ludzi.
A sam krajobraz od początku pana pobytu, jak on się zmienił od tego czasu, w pana odczuciu?
Tak, to jest ta jedna z tych rzeczy, która powiedzmy najbardziej mnie niepokoi, czyli dokonałem wyboru zamieszkania na Wyspie Sobieszewskiej z powodu tego, że jest to miejsce bardzo zielone, ze względu na las, ze względu na to, że nie widać tutaj przemysłu, nie ma tutaj zbyt wielu ludzi i to jest to, co się zmienia, czyli coraz więcej osób odwiedza Wyspę Sobieszewską, coraz więcej ludzi tutaj przyjeżdża, czy to na jeden dzień, czy też zostają na dłużej. To też powoduje zainteresowanie ze strony deweloperów. Ci próbują dosyć mocno zabudować Wyspę Sobieszewską. Z jednej strony jest to proces naturalny, ale z drugiej strony postępuje moim zdaniem zbyt szybko i nie tylko mieszkańcy, ale sama wyspa nie jest gotowa na tak gwałtowne zmiany. Ja bym chciał, żeby te zmiany następowały w sposób organiczny, więc jak widzę, że one postępują zbyt dynamicznie, to one mnie po prostu przerażają. Używam swojej funkcji w Radzie Dzielnicy, swoich zapędów takich społecznych do tego, żeby próbować trochę ten proces przystopować albo ucywilizować, żeby on był akceptowalne dla wszystkich stron, tak? Bo z jednej strony staram się jako przedsiębiorca zrozumieć również deweloperów, którzy chcą tutaj budować. Rozumiem ludzi, którzy chcą tutaj się sprowadzić, tak jak ja kiedyś się sprowadziłem. Ale też rozumiem potrzeby tych mieszkańców, którzy tutaj spędzili całe swoje życie. I też część z nich oczekuje, że wyspa będzie się zmieniać, będzie się rozwijać, a część chciałaby, żeby było tak, jak było.
A co powinniśmy chronić i pielęgnować na wyspie?
No przede wszystkim powinniśmy chronić naturę. Najważniejszą rzeczą, poza tymi dwoma chronionymi obszarami, czyli rezerwatami Ptasi Rai i Mewia Łacha, powinniśmy się teraz skoncentrować na lesie, ponieważ są zakusy na to, żeby ten las coraz bardziej zamieniać w pola uprawne drzew. Są zakusy, żeby go wycinać pod nową zabudowę.
Dostroić go do potrzeb człowieka.
Zależy którego człowieka, bo jest też ten taki człowiek, który przyjeżdża jako turysta na Wyspę Sobieszewską i on chce doznawać tego lasu. On chce po nim spacerować, chce go poczuć, chce go przekroczyć i przejść na plaży. Więc tak, jeżeli chodzi o takie zmiany, które mnie najbardziej przerażają, to myślę, że wszystko to, co dzieje się z lasem i jak pytał pan wcześniej o takie rzeczy, które były dla mnie jakimś takim wspomnieniem, które zostanie ze mną na długo, to jest powstanie drogi, która nazywa się drogą Peposz, a de facto jest drogą do wywożenia drzewa z lasu. Kiedy nagle przez środek naszego pięknego lasu wyrąbano 15-metrową drogę zabetonowaną bez tak naprawdę większego uzasadnienia.
A co powinno na przykład na wyspie być zmienione? Bo jeżeli mówimy chrońmy, co może powinniśmy też zmienić?
Ja myślę, że jest kilka takich rzeczy, które są zaniedbane na wyspie i warto byłoby wokół takich kilku miejsc zbudować taką tożsamość zarówno historyczną, jak i społeczną Wyspy Sobieszewskiej. Ja bym na przykład bardzo chciał, żeby został zrealizowany już pomysł rynku w Sobieszewie, ale chciałbym również, żeby powstał rynek w Świbnie. Wie pan, my mamy te różne osady. Niektórzy traktują to jedna Wyspa Sobieszewska, ale odległość między Świbnem a Górkami Wschodnimi, czyli dwóch przeciwległych końców wyspy, jest większa niż z Górek Wschodnich na Stogi. Tak? Czyli my nie do końca mamy tą samą tożsamość. Mieszkamy na tej samej wyspie, ale mamy trochę inne podejście do tego, co na tej wyspie miałoby się dziać. Ja bym chciał, żeby ta społeczność świbnieńska też dostała swoją szansę na rynek, tak jak Sobieszewo niedługo dostanie. Chciałbym, żeby takie rzeczy powstały. Chciałbym, żeby udało się przynajmniej częściowo zachować tą pamięć na temat tego, co się na Wyspie Sobieszewskiej działo, czyli uratować port w Świbnie, zostawić w nim jakieś elementy tego starego rybaczenia, ale również, żeby przywrócić pamięć o porcie na Górkach Wschodnich, który był tutaj w czasach przedwojennych. To nie jest nasza historia, tak? Ale też był w latach powojennych, kiedy tu różne spółdzielnie rybackie funkcjonowały, gdzie to był główne źródło zarobkowania lokalnej społeczności. I obawiam się, że my to trochę tracimy, że to nam ucieka, a jeżeli miałoby się coś zmienić, to chciałbym, żebyśmy zmienili swoje myślenie o drewnianej architekturze i zaczęli o nią dbać.
Czyli o takiego ducha, bo wyspa też chyba ma takiego swojego ducha, chyba czuć go czasami, ale...
Ja myślę, że czuć go coraz mniej. Właśnie razem z każdym takim znikającym drewnianym budynkiem, który nam wspomina te lata przedwojenne, ale też powojenne, bo w 1945 roku wysiedlenie wszystkich mieszkańców, praktycznie wszystkich mieszkańców niemieckich z tego terenu i przesiedlenie na ten teren nowych mieszkańców, część z wyboru, a część trochę z przymusu, zasiedlenie tych drewnianych chat przez ludzi, którzy musieli się często od nowa uczyć tego zawodu, rybaka. I ze względu na to, że rybołówstwo praktycznie już na wyspie nie istnieje, to już pojedyncze osoby się tym trudnią, no to my tego ducha tracimy. I jak my go w jakiejś formie nie pokażemy, nie zrobimy jakiegoś muzeum, jakiejś izby pamięci, nie przywrócimy świetności jakimś rzeczom, które kiedyś były, a których ślady jeszcze gdzieś tam widać, jak na przykład właśnie tego portu rybackiego w Świbnie, no to my tego ducha kompletnie stracimy w ciągu najbliższych lat.
A co pana urzekło w tym ostatnim domu pod numerem 126? Parę dobrych lat temu stał taki ostatni dom po prawej stronie, jedąc w kierunku ronda na Górkach Wschodnich. Opuszczony dom, pozamykane wieże i okien. A co pana urzekło w nim? Bo zdradźmy, że jest on pana własnością już teraz.
Tak, tak. Więc ja mieszkam niedaleko tego domu. Widziałem z okien, jak niszczeje. Jak dostrzegłem go pierwszy raz za krzakami, bo nie było tak, że od razu go widziałem, jak się przeprowadziłem na miejsce. Trochę potrzebowałem czasu, żeby zorientować się, że tam jest budynek. I zacząłem patrzeć na te degradujące się ozdoby, które na nim są. I pomyślałem sobie o nim jako o miejscu, które stanowi historię Wyspy Sobieszewskiej. Wyspy Bązak z przeszłości. I tego, że ta pamięć zaklęta w tych drewnianych belkach powoli odchodzi, to pomyślałem sobie, ktoś powinien się nim zająć. Ktoś powinien go uratować. I pomimo moich wielu prób zainteresowania urzędników, instytucji tym, że mamy tutaj piękną architekturę, którą ze względu na swoją drewnianą nietrwałość zaraz utracimy, że ktoś powinien się tym zająć, to niestety nie spotkałem się z zainteresowaniem. I uznałem, że ja nie mogę doprowadzić do tego, żeby to umarło, że to zniknie. Bo może to jest ostatni budynek, który się zachowa. I wtedy zdecydowaliśmy, że go kupimy i od tamtej pory nieustannie go próbujemy remontować i doprowadzić go do stanu, kiedy wreszcie będziemy mogli do środka zaprosić ludzi, żeby też mogli poczuć to, co my czujemy, jeżeli chodzi o tego ducha Wyspy Sobieszewskiej.
Czyli zaprosić turystów, a jak oni w ogóle powinni zrozumieć wyspę, zanim tu przyjadą?
Ja myślę, że nikt nie zrozumie wyspy, dopóki na nią nie przyjedzie, ponieważ trzeba poczuć miejsce, trzeba zrozumieć kontekst, w jakim się znajdujemy. Trzeba poczuć te dwa ramiona Wisły, które obejmują wyspę. Trzeba zrozumieć to odcięcie od strony zatoki. Trzeba zrozumieć las. Trzeba zrozumieć krajobraz Żuławski Polderu. Trzeba się przejechać Przegalińską, żeby dostrzec dwa brzegi Martwej Wisły. Trzeba pójść na groble. Chodzić trochę po lesie, wtedy się dopiero zrozumie trochę, gdzie się jest. A potem można już w zależności od tego, kto ma jakie zainteresowania, to już ukierunkowywać się w poszczególne miejsca. Bo i mamy u siebie zabytki tej architektury techniki, które można oglądać, jak przekop Wisły i śluzę w Przegalinie. Mamy i punkt widokowy na wieży Kazimierz. I mamy tą trudną historię kata Pomorza, Forstera, zaklętą w Forsterówce. I mamy zabudowę taką starą, gastronomiczną, kuracyjną Wyspy Sobieszewskiej. Część utracona, ale część jeszcze ciągle widoczna. A jeszcze odkrywanie tej starej zabudowy w powiązaniu ze starymi pocztówkami, to już samo w sobie jest fajną atrakcją. No i mamy rezerwaty, do których częściowo można wchodzić, które można obserwować. Mamy ciszę i spokój lasu. No i mamy też ten wypoczynek plaży.
A jesteśmy na to dobrze przygotowani, na to przyjmowanie turystów, którzy zechcą to wszystko zobaczyć?
Jest nas za mało na wyspie, żebyśmy byli w stanie tych wszystkich gości ugościć. Nie mamy infrastruktury na to przygotowanej. Część gości się zmieści, jeżeli zdecyduje się przyjechać samochodami. Jak przyjadą komunikacją, to się na pewno zmieszczą, bo terenów mamy bardzo wiele. Ale pod kątem tym infrastrukturalnym, dla mnie jako radnego, mamy jeszcze dużo do zrobienia, żeby rzeczywiście taką bazę dla tych naszych obecnych i przyszłych odwiedzających stworzyć.
A jakie zmiany pan teraz najbardziej ceni, które są na wyspie? Lub takie, które też budzą niepokój, bo też się takie pokazują?
No są te ruchy, w których też częściowo się angażuję, w których biorę udział. To są ruchy, które obawiają się zabetonowania Wyspy Sobieszewskiej. My już dostajemy powoli próbkę tej nowej architektury, która wkracza, tych budynków o płaskich dachach, które de facto mogłyby stać wszędzie od Białegostoku po wybrzeża Portugalii, ponieważ wszystkie generalnie te apartamentowce współcześnie wyglądają praktycznie tak samo. To jest taka architektura, której ja bardzo nie cenię, ale która niestety się u nas pojawia i to są zmiany, które są dla mnie pewnie najbardziej niepokojące, a wiemy, że w planach jest jeszcze więcej terenów tych obecnie zielonych, a które w przyszłości mają być zamienione w tereny inwestycyjne, na których powstaną właśnie kolejne apartamentowce albo budynki usługowe z możliwością zamieszkania.
Wyspa stoi Wisłą i morzem. Takie żywioły przyciągają różnych ludzi. Sportowców, marzycieli, spacerowiczów. Czy spotkałby pan takie osoby?
Myślę, że wszystkie te osoby mają jakąś taką wspólną cechę, że chcą obcować z naturą. Ja spotykam tych wszystkich ludzi. Ci, którzy żeglują, to jest specyficzna grupa ludzi. Ci, którzy przyjeżdżają do lasu Sobieszewskiego, żeby się w nim przespać, rozbić namiot w lesie, na co jest zgoda, tak? Można legalnie nocować w lesie w wyznaczonych miejscach. To są wszystko ludzie, którzy uciekają od zgiełku miasta i na Wyspie Sobieszewskiej odnajdują jakąś formę spokoju, takiego ukojenia, wyciszenia. Ja myślę też jakiegoś takiego relaksu, tak? Takiego od codziennego pewnie życia zaganianego i przebodźcowanego, czy to jakimiś informacjami z internetu, czy też jakimiś innymi telewizjami, albo jakimiś trudnymi sytuacjami życiowymi.
Woda to też granica, ale też chyba ciekawość i zaproszenie, jakby pan to widział.
Czy woda jest zaproszeniem?
No, albo taką granicą, no bo są ci turyści, no jest ta granica wody, ale to jest też ciekawość, która ciśnie, żebyśmy poszli zobaczyć, co jest za tamtą stroną.
Co jest po drugiej stronie.
Co jest po drugiej stronie.
Ja bym bardziej widział takie łączniki, które rzeczywiście, pozwolą nam wodzie zostać jako fizycznej barierze, ale nie będzie to bariera psychologiczna. Bo pamiętajmy, do 2018 roku wyspa nie cieszyła się zbyt dużą estymą i zainteresowaniem ze względu na to, że woda była granicą, a most pontonowy był barierą nie do pokonania dla wielu osób. I dopiero powstanie tego pięknego mostu zwodzonego spowodowało, że wiele osób dostrzegło, na początku zdecydowali się pokonać granicę wody, przejechać na drugą stronę, zobaczyć, co tam jest. I część z tych osób zdecydowała się tutaj albo zamieszkać, albo zainwestować.
Albo też powrócić.
A niektórzy zdecydowali się powrócić. Tak? To też jest tak, że część osób wyprowadziła się z Wyspy Sobieszewskiej, trochę nie wierząc w to, że ona się zmieni, a most doprowadził do pewnej zmiany.
A co trzeba przeżyć choć raz na wyspie, żeby się poczuć, że byłem na wyspie, jestem już prawie wyspiarzem. Nie trzeba doświadczyć sztormu, trzeba o czwartej znaleźć bryłkę bursztynu.
Tak, ja myślę, że to jest wiele takich rzeczy. Trzeba, to są zbiór takich rzeczy, które muszą się wydarzyć i tak odhaczone punkty i na samym końcu można uznać, że jest się już wyspiarzem. Więc na pewno trzeba zjechać wyspę wszerz i wzdłuż. Trzeba znać wszystkie osady, to tak z perspektywy wiedzowej, ale myślę, że też trzeba po nocy wejść do lasu i w nocy być na plaży i albo w dzień, albo w nocy szukać bursztynu. To są takie rzeczy. Trzeba pójść w miejsca, o których wiedzą tylko lokalni i tam zobaczyć wyspę z zupełnie innej perspektywy. Są takie miejsca na wyspie, które są jeszcze nieodkryte. I one nie zostały odkryte ani przez turystów, a nawet przez niektórych mieszkańców. I ja, pomimo tego, że już na tej wyspie mieszkam dobrych 8 lat, to ciągle na wyspie takie nowe miejsca odkrywam. I tak przy każdym takim nowym miejscu odhaczam taki kolejny punkcik. Coraz bardziej staję się wyspiarzem. No i trzeba oczywiście znać właściwe osoby jeszcze na wyspie. Trzeba poznać lokalne legendy i z nimi porozmawiać.
Pan jako mieszkaniec ma takie jakieś swoje tajemne miejsca, że wie pan, że pójdzie pan tam, naładuje akumulator, nikt panu nie zakłóci ciszy i ładowaniu baterii? Są jeszcze takie miejsca?
Nie jest to jedno miejsce. Las Wydmowy jest miejscem magicznym, które ciągle mnie zaskakuje. On jest za każdym razem inny, jak się do niego wchodzi. Potrafi być suchy, mokry, potrafi być płaski, pofałdowany, na swój sposób lekko zdegradowany przez te budowle, które swego czasu tam powstawały. On się też ciągle zmienia, to jest taki żywy organizm. Ze smutkiem zauważyłem, że nasz tańczący las umiera. Te pokrzywione drzewa, które wyglądają jakby właśnie tańczyły na wysokości starej jednostki wojskowej Alma, niestety odchodzą w niepamięć, ale też wydaje mi się, że to jest nawet ten element takiego umierania tego drzewostanu tam, on też jest na swój sposób magiczny. Więc mi wystarczy wejść do tego lasu. On jest pięknym miejscem i nawet jak tam się jacyś ludzie kręcą po nim, to oni mi nie przeszkadzają, bo my się w tym lesie jeszcze ciągle mieścimy.
Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na Wyspie Sobieszewskiej.
Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie.